Witamy, witamy. Słuchajcie, przepraszamy za spóźnienie, ale połóweczkę musieliśmy zrobić, bo połóweczka za nami półfinałów. Zobaczymy, czy połóweczka, czy to się wszystko zakończy, ale znamy finalistów w Lidze Włoskiej. Dzisiaj poznaliśmy to. Trentino i Lube, pewnie większego zaskoczenia nie ma, chociaż mogło się to potoczyć różnie. Myślę, że Mediolan pluje sobie trochę w brodę po poprzednim meczu. Wiemy, że jest 2-0 dla Zaksy i dla Jastrzębskiego Węgla w naszych półfinałach, ale że nie widzieliśmy się po rozstrzygnięciach tych ostatecznych ćwierćfinałów, to pewnie zechcecie jeszcze wrócić do wielkiego czwórmeczu między Projektem a Zaksą i do tego, co się działo w końcówce rywalizacji tych drużyn. Może też do starcia Olsztyna z Zawierciem, bo też żeśmy ostatecznie nie podsumowali tych ćwierćfinałowych bojów. Widzieliśmy się ostatni raz chyba po dwóch pierwszych meczach, także na razie można powiedzieć, że w półfinałach troszkę mniej chyba emocji niż paradoksalnie działo się to rundę wcześniej.
Ja to bym powiedział tak, że wbrew pozorom wydaje się, że ta para faworytów, czyli Zaksa i Jastrzębski Węgiel robią swoje, ale no jest po 0-2, tak? Bo traktujemy, że oni wygrali po dwa mecze wyjazdowe w tej serii. Ale trochę grania było. No, ja byłem akurat bliżej tego meczu w Zawierciu i powiem szczerze, że po pierwszym dniu nie liczyłem na mocną grę Zawiercia. Tam oczywiście, no jako że jesteśmy wprawdzie w siatki, a nie w jakimś bardziej poważnym programie typu...
Że niepoważni jesteśmy?
No okej. Złe słowo. Niektóre rzeczy mogą nie być równie ważne lub pomijane w innych programach. Okay. Mi się wydawało, że pierwszy dzień w Zawierciu został zdominowany przez oczywiście informację, że Kowacewicz jest niezdolny do gry, że zgłasza uraz. Natomiast równocześnie, no oczywiście na gwałt tam był przygotowywany raport jakby oficjalny, co mają usłyszeć media i co muszą przekazać, no bo stanowisko klubu trzeba przekazać jako informację, a my możemy sobie spekulować. No oczywiście spekulacji było całe mnóstwo.
No to powiedz, jakie są twoje informacje, bo jakby te oficjalne brzmią tak, Urosz ma ofertę z Rosji, ale w tej chwili jeszcze do żadnych rozmów nie doszło. Urosz na chwilę obecną jest zawodnikiem Zawiercia. Urosz jest kontuzjowany, w związku z tym udał się na zabieg za granicę i ten
zabieg... To było na drugi dzień. On pierwszego dnia jeszcze był na hali, uśmiechnięty. Tak, nie widziałem, żeby go tam na wózku wozili.
Ja mówię na chwilę obecną, tak? Na chwilę obecną jest taka informacja i że ma być ewentualnie do gry, jeżeli dadzą radę go postawić. Jaka jest informacja twoja?
Znaczy oczywiście żadna oficjalna, bo wszyscy ludzie związani z klubem, zaczynając od prezesa, bo Marek Magiera, z którym komentowaliśmy mecz profesjonalnie, spytał i to ja byłem świadkiem tej rozmowy prezesa, który był chyba w trakcie ustalania właśnie faktów, które będą chcieli, znaczy które podadzą i jaka jest wersja ze strony klubu, no ale ona jest powszechnie znana, więc nie jest to specjalnie interesujące. Oczywiście no to musiało wywołać szereg komentarzy, ponieważ też jakoś dostało się do informacji w jakiś sposób, ale to już nie jest moja sprawa, natomiast ja też to zasłyszałem, że on przeszedł bardzo dobre badania z rezonans i wszystkie badania wykazały, że zawodnik nie ma żadnego urazu, który powinien dawać taki ból. I zakończyło się, że on ma dyskomfort, zdaje się takie słowo, że on ma dyskomfort i po prostu nie podejmie się grania. No, wywołało to całą lawinę spekulacji. Na miejscu kibice byli bardzo, bardzo zdziwieni, znaczy zdziwieni i zaskoczeni, i zdziwieni. No i trochę myślę, że podejrzeń co do faktycznej przyczyny nie grania Urosza pojawiło się dużo, ale mówię, to są tylko spekulacje, ja żadnej informacji nie mogę autoryzować, mogę tylko spekulować. Potem się dołączyła do tego informacja związana z oczywiście transferem. Dołączyły się też potem do tego informacje, które chyba w jakiś sposób naturalny gdzieś się tam łączą ze sobą, po prostu się krzyżują te informacje. Zawodnik francuski Cleveno, który jest zainteresowany albo odwrotnie, no Zawiercie jest zainteresowany nim, on jest zainteresowany Zawierciem, ale jest no, związany, nie wiem, czy wstępnym, czy kontraktem podpisanym z Bełchatowem, a no, nie rozwijając tematu, ale w Bełchatowie jest jak jest i wszystko jest trochę zawieszone i grozi. Znaczy on za bardzo nie ma chyba, no nie może zarzucić Bełchatowowi jeszcze nic, ponieważ podpisał kontrakt i będzie musiał go realizować, jeśli Bełchatów będzie chciał ten kontrakt realizować. Czy on próbuje go rozwiązać, to nie wiem, ale to jakby no przenikło do Zawiercia. W Zawierciu no niechęć, znaczy być może niemożność pozyskania tego gracza spowodowała, że chyba nie tak łatwą ręką będą chcieli się go pozbyć Urosza albo zgodzić się na ten transfer do Rosji, który tam ponoć leży. I sam prezes Crispin Baran powiedział, że zresztą chyba czytaliście wszystkie te informacje oficjalne, które są podawane, że on tak samo nam powtórzył, on na razie nie widzi żadnego tematu, coś tam jest, my nie wnikaliśmy, on nie był za wylewny, tylko powiedział, że dalej zawodnik jest pod kontraktem, a co dalej z tego będzie, na razie nie ma tematu. No i wydaje się, że nerwowość Cleveno i tam jakieś informacje, które gdzieś tam hulały po korytarzach, no powodowały, że ludzie dyskutowali i się zastanawiali. No drugiego dnia, jak już jego nie było, to już tych rozmów więcej nie było, tylko było zastanawianie się, jak oni są w stanie zagrać. No i powiem szczerze, że gratuluję generalnie mobilizacji tych zawodników, którzy zostali, znaczy no wszystkich zawodników, bo nawet i tego poziomu gry, a natomiast Jastrzębie zdaje się trochę za mocno ustawiło w roli takiej stuprocentowego faworyta i tak mdło zaczęli ten mecz i ten mecz już tak trwał mdło, jak mecz widzieliście, no to on był bardzo zacięty, tam były różne zwroty sytuacji. Myślę, że jak będziemy o samym meczu mówić, no to coś tam ciekawego można powiedzieć. Natomiast
no to za chwilę o samym meczu jeszcze powiemy w takim razie, ale.
Ale no to uczciwie przekazuję to, co więcej się zasłyszało, choć oczywiście żadna informacja nie jest stuprocentowa, natomiast czy tam w ogóle nie jest stuprocentowa, ale natomiast no wiadomo, że takie sytuacje w tak ważnym momencie sezonu no powodują bardzo, bardzo mocne też reakcje, co nie dziwi i zaniepokojenie. Wiemy, jacy są kibice w Zawierciu, jak bardzo dobrze są zorganizowani, jak są no tak mocno ze sobą. No i tam nie ukrywali, że poszedł taki pomruk niepewności, czy to aby wszystko jest z tym zdrowiem. A potem zaczęli się już szczerze martwić o po prostu sytuację tą, i jak zespół będzie potrafił zagrać kompletnie bez Urosza, no bo wszyscy sobie zdają sprawę, jak Urosz dominował, że tak powiem, i boiskowo, i charakterologicznie, gdy na boisku był.
No Kuba, nie jesteś wielkim fanem Urosza, ty uważasz, że jego odejście to może być plus dla Zawiercia, a przynajmniej nie jesteś fanem jakby w tej konfiguracji, w której on funkcjonował w drużynie Zawiercia, w drużynie Michała Winiarskiego, więc jestem ciekaw twojego zdania. Paradoksalnie ten mecz, w którym już go w ogóle nie było nawet w hali, zagrali troszkę lepiej, przynajmniej byli bliżej gdzieś wygrania niż ten pierwszy. W tym pierwszym nawet Patryk Łaba wchodził w drużynie Winiarskiego do gry, więc jestem ciekaw twojej opinii i na ile rzeczywiście te głosy w małej hali w Zawierciu, więc to, co się tam szepcze, to wszystko słychać wszędzie. Czy te głosy, które mówią, że kontuzja, bo nikt nie posądza, że nie ma kontuzji, ale że kontuzja to jedno, a jednak kontrakt na stole z Rosji to drugie.
Jeżeli są niedopowiedzenia, to będziesz miał możliwości różnych interpretacji. Wydaje mi się, że Zawiercie chciało znaleźć jakieś diagnozę czy opinię lekarską, której po prostu nie znaleźli. Dlatego Urosz wyjechał do Włoch, bo wydaje mi się, że żaden lekarz w Polsce chyba się kontaktowali ze wszystkimi najlepszymi lekarzami. Tak zakładam, bo, że wszyscy lekarze sprawdzili ten rezonans i tam nic się nie wydarzyło, więc Urosz pojechał do Włoch, żeby coś tam znaleźć, bo coś trzeba powiedzieć i coś trzeba na czymś to oprzeć, a nie tylko i wyłącznie na wrażeniu zawodnika. Ja w którejś transmisji komentowałem mecz i powiedziałem, że ja Urosza uwielbiam, ale ja go nienawidzę. W sensie uwielbiam jego grę, a nienawidzę jego zachowania boiskowego i to, co też jest w stanie zabrać zespołowi. Urosz to jest taka piękna modelka, którą chcesz raz na miesiąc sobie oglądać, ale nie chciałbyś mieć jako żonę codziennie w domu. Bo on ślicznie wygląda, ale jakby takie codzienne życie i chyba ten... I mam wrażenie, że tam coś się już popsuło, że on już te relacje się popsuły wewnątrz i zespołu i tam wydaje mi się, że wszyscy mają po prostu go dość, ale to tak samo było we Włoszech, to jest taki człowiek, jeżeli go kupujesz, wiesz o tym, że w pewnym momencie już wychodzi ci uszami. Zresztą taki był wywiad Konarskiego po meczu, który tak między słowami powiedział jedną rzecz, że Urosz to przede wszystkim to on walczy ze sam sobą, ze swoją głową, a Konar chyba coś chciał przez to przekazać, a nie chciał być bardzo dosłowny. A ja też podkreślałem, i to Wojtek też zwrócił na to uwagę, ten drugi mecz już, gdzie w ogóle go nie było na hali, to był jeden z lepszych meczów Zawiercia. To był naprawdę bardzo dobry mecz. Słuchajcie, tam siatką lewą ręką dotyka Konarski piłkę, gdzie kończy piłkę na jedną przewagi, a lewą ręką zahacza paznokciem o siatkę. To jest sytuacja naprawdę bardzo rzadka, żeby lewą ręką zahaczać, i gdzie prawą atakujesz, gdzie kończysz piłkę na tam 26-25, jedną do przodu. Więc byli bardzo blisko, zostali zamordowani później tym serwisem.
Chyba na remis, bo po tej piłce był koniec seta.
Tak, to było na remis, tak, bo to było na remis.
Była setówka drugim.
Tak, ale to było tak blisko, takie małe, drobne rzeczy ważyły się w tej rywalizacji. Mam duży dylemat, jak ocenić w ogóle całą tę sytuację z Uroszem, bo weźmy pod uwagę na przykład dwumecz z Berlinem, który ustawiałby Zawiercie w Lidze Mistrzów. Co się dzieje z Uroszem? Nie ma Urosza. Najsłabszy na boisku z facet, który ten mecz z Berlinem ustawiał, wyrzucał ich z Zaksy, gdzieś tam trafiał na inną rywalizację. Puchar Polski, oczywiście nie ma Tavaresa, ale Urosz jest najsłabszy. Co chwilę mecze po Olsztynie coś już kładzie się tam, bo na parkiecie po meczu już, że coś tam się z plecami dzieje. Nie wiem, nie. Jeżeli ty masz diagnozę i lekarz ci mówi, słuchaj, tam jest przepuklina, koniec tematu, czy nie wiem, co tam się dzieje w plecach, wiemy o tym, że dużo rzeczy może się wydarzyć, my na dzisiaj tego nie mamy. On pojechał do Włoch, nie wiem, wróci, ale jeżeli nawet wróci, lekarz włoski powie, że nic mu nie jest, ale on nie trenuje od 5 dni, czy 6, bo ta sytuacja poszła w czwartek, czy piątek, czy decyzja, a jeszcze był numer, bo przecież on był w sobotę zawieszony za kartki, więc oni go nie zgłaszali, musieli kogoś zgłosić, bo ja nie wiem, jak jest teraz, czy to jest odwieszenie, czy on był zgłoszony do meczu na sobotnie, skoro był na trybunach. Jeżeli nie był zgłoszony, to ta kara cały czas mu przekłada się na następny mecz.
Znaczy meczem się na pewno nie anulował chyba, bo nie był wpisany do składu, nie był jakby go przygotowany, on nie był w składzie. On na hali był, ale był jakby w dresie, ale absolutnie nie gotowy do meczu, ale ja myślę tak, zostawmy tego Urosza, bo doceńmy tych chłopaków, którzy zostali i grali, tam było czuć taki powiew może nie świeżości, ale takiego oddechu, tak jakby im ktoś zdjął limit prędkości z licznika, silnika, bo oni zachowywali się na tyle, co mogli, grali jak mogli, a może momentami lepiej, walczyli naprawdę z całych sił. I tutaj już wyszło taka na pewno jakaś tam mentalność, co się może dziać z zespołem, że nagle zawodnicy, na których się mniej liczy, potrafią naprawdę pokazać dużo. Dwa, Jastrzębski Węgiel, no bo to jest gra między dwoma zespołami w tym momencie, mając tą ogromną taką przewagę po pierwszym meczu, bo to była taka dość duża przewaga, było czuć, że oni trzymają rękę mocno na pulsie, choć w Jastrzębie, jeśli słowo o nim, to powiem szczerze, że za duże ma piki i za duże ma obniżki. No i też liderzy to Newtti, Boye, no huśtają bardzo mocno i tam trzeba powiedzieć, że Mendes musiał bardzo mocno pracować i szukać i zmieniał, bo zespół dodatkowo był taki jakby, no mecz był o 20:30, czasu na odpoczynek było dużo. Ten pierwszy mecz, powiedzmy, średnio wymagający, nic się nie działo. My akurat w jednym hotelu spędziliśmy czas z Jastrzębiem. Widzieliśmy, jak oni się snują, potem sami mówili, no zawodnicy mają takie, to nienawidzą tej 20:30, nie wiadomo jak ten dzień spędzić, śniadanie opóźnione do maksimum, tam nie wiem, od 9:30 czy 10:00, jakiś rozruch od 11:00, co marudzili, bo mówili, że mogli, znaczy marudzili, no mówili, my to nawet rozruch byśmy najchętniej zrobili, nie wiem, o 14:00, bo my potem nie mieliśmy co zrobić z tymi 7 godzinami, no Kuba pewnie do niedawna to przerabiał. I to czekanie na ten mecz też jest takie, no jest jakie jest, o tyle, ale i to nie jest dla nich oczywiście żadne usprawiedliwienie, natomiast no byli tacy mdli, snuli się i tak samo się trochę zaczęli snuć na boisku, no widocznie być może gdzieś podświadomie uznali, bo pewnie wszyscy mówili, chłopaki uważajcie, bo oni się zerwą, tam to, że Urosza nie ma, to już jest temat, jakby to jest fakt. Już przygotowali tą szóstkę, już tam Winiarski pracował tym składem jak tylko mógł, próbował robić co się da i myślę, że dużo się udało zrobić i oni napsuli im krwi, no napsuli im krwi i miałem w pewnym momencie wrażenie, że ten mecz, no tiebreak już był bardzo szybko rozwiązany, ale nie wiem dlaczego, ale nie mogła odnaleźć, znaczy Jastrzębski nie mógł odnaleźć tego wyższego biegu, który był potrzebny, żeby tylko chwilę dociskać i załatwić mecz, bo było widać ogromne zmęczenie, takie nieporównywalnie, znaczy niespodziewane do tej sytuacji i widziałem, że zespół momentami Jastrzębskiego to grał jeszcze bardziej uproszczoną siatkówkę niż albo grał tylko do ludzi, którzy jakkolwiek się na tym boisku jeszcze zachowywali. I z tego punktu widzenia, będąc na hali, to było takie doświadczenie, że co się dzieje między sobotą a niedzielą i że nie rozdawajmy kart. Ja mecze z Rzeszowa podglądałem, pierwszy słabo, bo jechaliśmy z Markiem, akurat podróżowaliśmy, to tylko częściowo, potem gdzieś tam z jakichś drobnych powtórek, a drugi mecz obejrzeliśmy nawet razem dzięki kibicom, bo oczywiście dzisiaj w polskich hotelach nie wiem, co się porobiło, ale porobiło się, że bardzo ciężko znaleźć jest nasz kanał. No nie mieliśmy innych możliwości i zaprosili nas taki chyba ten najbardziej no, trzon, jak to nazwijmy, kierownictwo klubu kibica. Spędziliśmy u Nestorów tego klubu, po prostu w domu prywatnym, miły czas dwugodzinny i obejrzeliśmy sobie mecz Resowi. I może to oglądanie nie jest wtedy takie bardzo, bardzo łatwe, ale bo oni zawsze i dużo pytań i wszystkiego, ale no widziałem mecz, także Też mi się te mecze w jakiś sposób podobały, a mam taką jakby ogólną uwagę do tych dwóch meczów rozegranych, po dwa mecze rozegrane w tych parach, że decydowały, że były spore różnice jakościowe na pewno między zawodnikami, a bardzo dużo zależało od indywidualności. I widać, że indywidualności dawały ogromną, robiły różnicę, bo momentami zespoły potrafiły ze sobą naprawdę super walczyć. A tak jak no co to obednożu, no to już wszyscy powiedzieli wszystko, ja tylko mogę się dołączyć do gratulacji i do zachwytów nad grą tego chłopaka, tego zawodnika, a dodatkowo ja bym bardzo pochwalił tego młodzieńca Zawiercia Dulskiego, bo on wszedł naprawdę w kiepskim momencie dla zespołu i trzymam za niego kciuki. Ja nie szybko wchodzę na takie obroty, że och jak do kadry i w ogóle już na igrzyska w Paryżu. Ale może. Natomiast jest chłopak, który grał w trudnym momencie i powiem tak, był sobą, choć na razie nawet nie wiadomo, jaki on już jest, bo tak naprawdę to dopiero to wyjdzie, ale pokazał dużo, dużo dobrych cech. Także tutaj bardzo młody zawodnik, a tutaj bardzo doświadczony i no oczywiście lider zespołu, który wypełnił rolę, a tutaj i tak mi się rzuciło, że i w ogóle obrona. No tutaj w Zawierciu mieliśmy mecz obron. Tutaj było strasznie dużo walki w obronie i trzeba pochwalić oba zespoły, że cisnęły bardzo. A ja na tej hali, powiem szczerze, nigdy nie byłem. Gdzieś mi coś, jakieś przybłyski idą, że może kiedyś, ale to bardzo dawno i na pewno nie na poziomie sportowym z jakimś poważnym zespołem byłem na tej hali. No nie jest tragicznie i ten sufit tak strasznie nie zabrał tej gry obronnej, choć na pewno jest to hala, która troszkę troszkę gdzieś tam odbiera może. Natomiast ta atmosfera meczu jest dobra, jest doskonała momentami. Kibice żyją, zresztą kibice Jastrzębia też tam się włączyli, więc był taki po prostu święto siatkówki. I oni, i zawodnicy no, nie mogli sobie złapać oddechu i udawać, że przez chwilę czegoś nie mogą. No, cały czas było dobre ciśnienie.
Jeśli chodzi o te dwa nazwiska, tylko jedną rzecz dodam do tego, co powiedział Wojciech, bo na pewno w jutrzejszych, bo to jutro mają być powołania, na pewno w jutrzejszych, znaczy na pewno, no nie wiem tego na pewno, ale jestem tego niemal pewien, że dwa nazwiska będą z tych młodzieży, czyli będzie Gierżot, będzie Dulski wśród powołanych przez trenera Grbicia. Jestem tego niemal pewien i jakby wszystko wydaje mi się, że wskazuje. Oni być może jeszcze w tym sezonie kadrowym nie dostaną tak dużo miejsca, natomiast wśród powołanych 30 zawodników według mnie będą i to już na pewno jest jakieś wyróżnienie. Natomiast co do Dulskiego, mam takie wrażenie, że ponieważ on grał mniej niż Gierżot, ponieważ on był jednak długo zmiennikiem, wchodził z ławki za Dawida Konarskiego, to mam wrażenie, że w tym pierwszym meczu dał super zmianę i to była duża jakość, natomiast już w tym drugim meczu no już nie miałem takiego wrażenia, że to jest gość, który...
Konarski grał dobrze.
Tak, Konarski grał dobrze i nie miałem wrażenia, żeby Dulski później, kiedy wszedł za niego, żeby jakkolwiek podniósł tę jakość, grał na podobnym, a może nawet troszkę gorzej i to jest chyba ta różnica, której oczywiście spodziewaliśmy się od początku sezonu, no ale jednak przy tych właśnie dołach, które mówiłeś o liderach, czyli słabszy mecz Toniutiego, znowu fatalny Błaje w tym drugim spotkaniu, no to jest ta niewiarygodna siła Jastrzębia, no, że oni mają takich gości jak Terwa Porti i Hadrawa i sobie łatają te dziury w zasadzie od lewa do prawa jak chcą. I tutaj trzeba pochwalić na pewno w tym drugim meczu no jednak Tomka Fornala, że on na tej przestrzeni pięciu setów daje w ataku jednak takie odejście, że kiedy wahnie ci się drugi, trzeci lider, no to on tutaj jest w stanie jednak skończyć akcję. Kubo.
Ja mogę to jedno was, znaczy generalnie bym porównał te dwa półfinały. Oczywiście tutaj może część kibiców się na mnie obrazić, trudno, przyzwyczaiłem się już, ale dla mnie para Resowia z Zaksa jest mocniejszą parą od pary Jastrzębie Zawiercie sportowo. Jeżeli Jastrzębie by tak falowało, miałoby takie problemy, to którykolwiek z tych zespołów, czy Resowia, czy Zaksa, już nie mówię o Zaksie, bo Zaksa to wykorzystała, ale Resowia mam wrażenie na dzisiaj wykorzystałaby te ich problemy, bo po prostu grają niezłą siatkówkę. Tutaj akurat trafili na Zawiercie, które wydaje mi się sportowo jest najsłabszym, ale biorąc pod uwagę jego całokształt, to chyba najsłabszym zespołem, jeżeli chodzi o to siatkarsko, umiejętnościami, indywidualnościami, całokształtem, głębią składu i tak dalej, gdybyśmy porównywali to. Więc jeżeli Jastrzębie trafiłoby, prawdopodobnie wyjdzie, przy 2-0 grając u siebie, no ciężko nie wyjść. To mimo wszystko, jeżeli zacznie grać tak jak grał, czyli bez Błaje, bez Poniutkiego, to mimo wszystko to może zabraknąć czegoś na takie zespoły jak Resowia, czy ja w szczególności jak Zaksa, która wygląda dzisiaj wyśmienicie i po prostu ona przeczekuje i wykorzystuje każde błędy. I poza tym, co robi najwyśmienicie? Chowa swoje problemy. Chowa swoje problemy. A na dzisiaj, jeżeli chodzi o Dulskiego, ja cały czas powtarzam, że dla mnie ten pomysł klubu i Winiarskiego ja chwalę. Bo jak ja słyszę, młody ma grać, trener jak nie stawia na młodych, to trener ma wygrywać, kluby są na sukcesy, a młodego trzeba wprowadzać różnie, albo go dajesz do pierwszej ligi, Dulskiego dali do pierwszej ligi. Teraz ta rywalizacja z Konarskim mi się podoba. Dwóch różnych zawodników, Dulski sprawdza, co to znaczy grać w dużym klubie, co to znaczy grać pod presją i on od przyszłego sezonu być może, bo taki jest plan, już nie będzie 70-30 czy 80-20 na Konarskiego, tylko już będzie 50-50, 60-40 na Dulskiego, bo generalnie taki jest na niego pomysł, a wiadomo, nie liczymy Konarskiemu lat, ale Konarski już młodszy nie będzie, a co do Fornala, na dzisiaj, jakbyśmy, jeszcze nawiążę tylko do tego, że do tych jutrzejszych powołań, będzie 30. Tam 30 nazwisk, to znaczy, że wszyscy praktycznie, którzy grają w siatkówkę, oczywiście jedno nazwisko, być może ja się spodziewam, że którego nie będzie, ale tego nie było w zeszłym roku, bo tak sobie wymyślił Nikola. ale reszta, czy atakujący, czy środkowi, 30, w tym zaraz będzie kilku odpalonych, więc tutaj nie widzę żadnego tam, każde nazwisko, czy Gierżo, Duski się na pewno pojawi, ale na dzisiaj Fornal, Pala, Fornal, Bednosz, to jest para absolutnie nasze top, numer, nasze dwie jedynki na w parze przyjmujących. I taka para przyjmujących, dwóch liderów, dwóch silnych zespołów, Miód Malina, chciałbym mieć taką parę, aby był trenerem.
Jak zwykle lubisz zamieszać, pozwolić, że się nie zgodzę, że ta para Jastrzębie-Zawiercie jest słabsza, ale nie zgodzę się dlatego, że te mecze może były brzydsze i pod niektórymi względami być może takie było też wrażenie, ale ja się nie zgadzam dlatego, że po prostu grasz trochę jak przeciwnik pozwala, a Jastrzębie jest w tej chwili, tak jak powiedziałeś, drużyną falującą i w związku z tym wrażenie z tego meczu jest właśnie takiej trochę nierównej gry, która być może wygląda na słabszą, natomiast nie wiemy, jakby wyglądało Jastrzębie na tle Resowi i czy Jastrzębie grając bezpośrednie starcie z Resowią, czy też by nie poukładało sobie tego zupełnie inaczej. Także ja się tutaj nie zgadzam, bo po prostu uważam, że tylko bezpośrednie starcie tych dwóch różnych stylów i dwóch różnych też stylów prowadzenia drużyny, bo wiemy, że trener Mendes potrafi bardzo szybko zmieniać i wystarczy, że widzi, że któryś z zawodników mu nie oddaje tego, co trzeba i od razu wprowadza z ławki. Natomiast wiemy, że Resowie jest drużyną raczej bazującą na większym zaufaniu i dłuższym zaufaniu do tych zawodników, więc no, troszkę inaczej się przygotowujesz do meczu przeciwko Resowi, a troszkę inaczej przeciwko Zawierciu, tym bardziej Zawierciu, które być może paradoksalnie jest mniej odgadnioną drużyną bez Urosza, tak? Jest drużyną troszeczkę bardziej zbalansowaną niż przy Uroszu, gdzie możesz w zasadzie w ciemno swoją taktykę blok obrona ustawiać przy wielu ustawieniach, więc tutaj się nie zgodzę z tym, ale oczywiście no każdy z nas gdzieś tam...
Ale ja lubię, jak się nie zgadzasz, ale ja się bardzo lubię, jak się ze mną nie zgadzasz. Jedno zdanie odnośnie prowadzenia Mendeza, który wprowadza, drugie wprowadza, tylko jest jakiś pocisk, zupełnie inaczej robi Medei. De Falco musi się czołgać po ziemi, żeby go ściągnąć, a Czebul, on każdy ruch, ja nie wiem, czy to było szaktorstwo przy przegranej, jak przegrywali, on każdy ruch, jak zwracałem na niego uwagę, syczał, łapał się za plecy, spadał z zagrywki, spadał z bloku, spadał z ataku, za każdym razem łapał się za te plecy, a i tak był na boisku. U Mendeza dwa, trzy błędy zjazd, u Medeiego, chociaż oczywiście inna troszkę ławka jest, bo troszeczkę wydaje mi się, że trochę Borgesa, czy już Piotrowskiego, no wiadomo, to troszkę będzie różnica, ale Medei, tam naprawdę musisz się czołgać, żeby cię trener ściągnął z boiska. Mhm.
Ale to Wojciechu, tak, tutaj myślę, że tak, ale to tak nie mieszajmy wątków, bo to właściwie nie ma znaczenia. Wiemy, że siatkówka to jest taka, że między sobotą a niedzielą, kto siedzi kilka lat w siatkówce, to wie, że bywały mecze 3-0-0-3 i choć oba zespoły były motywowane i w dobrej formie, każdy wynik jest możliwy. Styl gry ciekawie było w Zawierciu o tyle, że samo Zawiercie miało ogromne obawy, jak to wypadnie bez lidera. Ale było widać takie napięcie sportowe i chęć udowodnienia, że jesteśmy, że możemy i że nie jesteśmy bezbronni. Oczywiście z pełną świadomością, kogo straciliśmy, a z drugiej strony słychać było, że w Jastrzębiu też się mówi, no kurczę, oni teraz będą trochę na pewno inaczej grali. Tavares będzie trochę luźniejszy. Ta gumka, te lejce, jak my to nazywamy, właściwie od Winiarskiego chyba nie są, tylko raczej były właśnie od Urosza, więc teraz Tavares współpracował z Winiarskim, a Winiarski z nim. Było dużo uwag, ale granie było ciekawe, a momenty były takie, że nagle Waliński z Pajpa miał dobrą skuteczność, więc trochę Jastrzębie głupiało, bo sportowo głupiało, bo nie mieli tych rysunków pewnie tak dobrze wypełnionych, jak to mówią tymi kreseczkami. I to było całkiem ciekawe, a że my no, mówimy o lidze dużo i naprawdę wielu naszych chłopaków, zawodników to są zawodnicy dobrze wyszkoleni, potrafią grać, jedni więksi, drudzy w mniejszym wymiarze, a w takim ekstremalnie trudnym dla zespołu momencie, z jakim się zderzyło Zawiercie, no bo informacja, że nie gra ci facet podstawowy, no to na pewno jest trudne, a jeszcze mówimy o szerokości składy, o głębi, okej, oni też jakieś tam głębie mają, tylko chyba takiego dominatora jakby emocjonalnego, sportowego, jakim jest Urosz charakterologicznie, żaden zespół nie ma takiego, bo jakby chciał być takim zawodnikiem, bym powiedział, z taką oceną, że czasami jego zachowanie się nie podoba, typu Błaje. Facet, który wchodzi na kosmiczny poziom i wtedy on gra, on za dużo nie bierze udziału w takich uśmiechach, w jakichś tam wielkich radościach, choć raz tam Tomka Fornala mało by nie złamał, bo Tomek nie skoczył tak wysoko i tam się nie spotkali klatkami czy barkami, tylko jeden się spotkał głową, a drugi się spotkał swoim barkiem, ale to taki żart. Natomiast on jest właśnie tak, jak tu powiedzieliście, Mendes to po prostu robi i on sobie schodzi. On tam kwiatów nie dostaje na ławce, ani fochu nie wali, tam suwaczek nie idzie od razu w górę. Tylko tam udaje i stoi, kręci te śrubki jeszcze, bo ja się patrzyłem akurat. No będąc na hali widać dużo. Jest to facet specyficzny, ale potem powrócony na boisko, chce się trochę zrewanżować, choć on na pewno tych momentów nie kocha, ale już je przerobił, a poza tym no, Janek Hadrawa to nie jest kelner i on jak wejdzie i złapie dobry rytm gry, to jest gracz i jego potem też ciężko dotknąć, bo on gra bardzo dobrze. Na drugi dzień na przykład w Zawierciu było pytanie takie o Winiarskim, w sumie cały czas młodym trenerze, który było pytanie, no to przecież na drugi dzień musi zacząć z Durskim. No Konar nie zagrał nic, Durski zagrał mega pierwszy mecz, no więc...
Jak widać nie musi.
Młody. No ja od razu na dzień dobry w komentarzu powiedziałem, no trenerzy siatkówki rzadko twój, bez kontuzji i bez jakiejś choroby nagłej między sobotą a niedzielą, swoich szóstek nie rujnują. Poza tym Konarski to jest siła doświadczenia, a to nie boks i jest czas na zmiany. Jednym ciosem cię nie zabiją. I tak zadziałał Winiarski. Na drugi dzień Konarski właściwie nie, że się musiał popisywać, tylko po prostu zagrał zdecydowanie lepszą siatkówkę, a wtedy młody był w takiej znowu roli tylko wypuszczanego. No, też trzeba powiedzieć, że tam Kuba powiedziałeś, że on tam mógł zagrać, czy zagrał trochę gorzej, czy inaczej. No gra, że grał mniej, a poza tym no, mimo wszystko granie pod Tavareszem, a pod Kozłowskim to jest trochę różnicy. Także jak poczuł, że chodzi w kółko i te rotacje łaziły, to mi się tym bardziej podobał, bo to już nie było przypadku, tylko było widać, że ten chłopak ma pewne rzeczy. Ja tak jak mówię, ja nie pieję nad nim, ja go nie... I co do powołań, to wiadomo, że 30 to jest... No to dobrze powiedzieliście dwaj, nie wiem, który z was, ale to jest takie uhonorowanie czy zauważenie zawodników. I to jest okej. Okay. No ale poczekajmy potem na ten pierwszy odsiew, to ja nie wiem tam do ilu będzie Grbić do 24.
No, on 30 musi ogłosić, dlatego że to jest lista, która jest podawana na cały sezon reprezentacyjny. To znaczy listę zgłasza się do FIVB i tylko z tej listy można czerpać zawodników później do samego końca sezonu reprezentacyjnego, który wiemy, że kończy się kwalifikacjami olimpijskimi, więc w październiku
rozwiążemy
można tylko i wyłącznie z tej 30 czerpać.
Ale to jest kabaret.
To jest śmieszny, Kuba, to my się z tego wyśmiewamy już od ładnych paru lat, bo cały czas nie możemy zrozumieć, jak to może być, że jakaś lista może być w kwietniu podana i ten se wiesza na szyi i nie może z nikogo już skorzystać, bo gdzieś tam jednego zapomniał albo się ktoś wyleczy, no, bo czasami są te kontuzje, o których też nie wiesz, a powołuje zawodnika. No
tak, paradoksalnie ktoś może mieć zerwane krzyżowe i dzisiaj trzeba go wpisać na listę, bo nie wiesz, co będzie w październiku, nie?
No, taki kasus na przykład Huberla, tak? Był nie wiadomo, może się wyleczy, może nie, Leona zresztą, może zdąży, może nie zdąży i potem takie kabarety, a nie wolno powołać jedno miejsce, ale to jest tematyka właściwie też już, dobra, jest 30, będziemy, zobaczymy jaka ta 30 będzie, tam prawdopodobnie faktycznie będą wszyscy zawodnicy, którzy są rozwojowi, młodzi, doświadczeni, średni, obojętnie, cała ta wizja trenera też na pewno tam się potwierdzi. I on jest, i to właściwie nie jest jeszcze temat wielki do rozmów. Dopiero przy tej 24 myślę, że zaczniemy sobie rozmawiać, a potem podłączymy to pod system jakby grania i tego, co będzie w kalendarzu reprezentacyjnym i co jest tak naprawdę ważne, bo dla mnie ten sezon reprezentacyjny to jest faktycznie, z jednej strony brzmi, że my musimy dużo grać i dobrze, znaczy będziemy grali dużo, ale musimy grać mocno, bo nie możemy punktów rankingowych tracić i trzymać jednak wysoką punktację, A jako, że jesteśmy wysoko, to nie za dużo punktów zyskujemy, wygrywając nawet z mocnymi. Raczej możemy jako mocni dużo punktów dawać, powiedzmy, zespołem środka, jeśli byśmy gdzieś tam się tak sportowo zapuścili.
No, ale to ja nie widzę, że. Zostawmy reprę, bo myślę, że będzie.
Zostawmy, Bo
to będzie przy powołaniach, na pewno będziemy sobie analizować, co z tą 30, jakie mogą być pomysły Grbicia na rozegranie tego sezonu. Ja bym jeszcze chciał poruszyć jeden temat, bo to myślę, że trzeba oddzielnie jako wyjątkowy temat w tej chwili. Ja napisałem zaraz po zakończeniu spotkania do Kuby SMS-a, że to jest w tej chwili być może MVP w ogóle w Europie, Bartosz Bednosz. Przemknęliście obaj, gdzieś rzuciliście to hasło, że fenomenalny Bartosz Bednosz, ale myślę, że trzeba się przy nim zatrzymać, bo za długo w tej chwili taką formę Bartosz prezentuje, żeby jednak nie podkreślić tego, co on wyprawia. MVP, czyli Most Valuable Player, tak? Czyli ten najbardziej wartościowy gracz, dlatego że jednak bym podkreślił, że to jest nie tylko potęga ataku, chociaż ten wynik, który on wykręcił w tym drugim meczu, 85% skuteczności, 81% efektywności ataku, gdzie na 27 piłek on został tylko raz zatrzymany tym paradoksalnie pojedynczym blokiem Fabiana, jedną ręką lewą przytrzymał Bartosza Bednosza. Poza tym Bartosz Bednosz nie pomylił się ani razu i ani razu nie został zablokowany. 23 z 27 piłek skończonych, aż 35 razy na 74 zagrywki on przyjmował, popełniając 6 błędów, 2 bloki, 5 asów, z czego wiemy, jaka seria, chyba 4 z rzędu asów kończąca to spotkanie, i łącznie 30 punktów, 20 na plus dla drużyny, 9 breakpointów. No to jest taki, mam wrażenie, że występ, wizytówka, który można wysyłać menedżerom i powiedzieć: jak będę kiedyś potrzebował, to macie moją wizytówkę, ale tak naprawdę myślę, że wizytówka ostatnich 3 miesięcy. Po dojściu do Zaksy miał chwilę takiego wprowadzenia się, złapania formy i tę formę na tym poziomie trzyma. Czasami trochę gorzej w ataku, ale za to lepiej przyjmie. Natomiast to jest, wydaje mi się, że to jest ta różnica między tą drugą parą, że w tej drugiej parze nie ma jednego aż takiego bohatera, że Jastrzębie wygrywa 2 spotkania, ale faluje, a to Boye, a to Hadrawa, a to Toniutti, a to Tervaporty, jest Fornal świetny, ale nie ma aż takiego przełożenia chyba na wynik meczu. Resovia ma niby Muzaja na dobrym procencie, ale zarazem ten sam Muzaj w 2 meczach jest 11 razy blokowany, to jest duży taki przytyczek do niego. Jeden mecz gra słabo De Falco, drugi gra lepiej, ale trochę mniej jest Cebula i tak dalej, i tak dalej. No jednak bym się zatrzymał przy Bartoszu jako MVP w tej chwili w Europie.
Ja wam powiem, że do 7 strefy jest przygotowany plakat, bo powiedziałem, że sobie powieszę go na ścianę Bednoża w trakcie meczu, bo dla mnie to jest... Bo my w sporcie mówimy, co jest tu i teraz. My nie mówimy, co było 2 lata temu, bo to już jest bardzo nieistotne.
Absolutnie tu i teraz.
Nie mówimy, co będzie za pół roku czy za rok. Tu i teraz, na dzisiaj, to jest najlepszy skrzydłowy na świecie. I nawet się nie ma dyskusji na ten temat, kto byłby... Oglądałem się Micheletto, akurat bardzo dobry mecz Micheletto z Piacenzą, ten 3-1, co wygrali. Ale mimo wszystko... I też między bajki trzeba włożyć to, że Bednosz jest ofensywny i nie potrafi przyjmować. Jedyną rzeczą, którą on nie potrafi, to nie przyjmuje flotów na palce, bo nie lubi. Ale generalnie to jest facet, który też ma, trzyma dyszel, trzyma blok. Mówisz, 11 bloków Muzaja, w tym połowa Bednoża na nim. Przestawił rotację Medei, w końcu przestawił o 3 obrócił dopiero w drugim secie drugiego dnia, żeby się troszkę pozamieniać, żeby inni blokowali troszkę innych.
Ale jest 5 bloków w jednym i 6 w drugim na Muzaj łapie. W sensie, że jego blokują, nie?
Tak, znaczy w sensie mówię, że Bednosz z tych 11 Muzaja zablokowanych piłek, to Bednosz miał połowę na Muzaju. Bezapelacyjnie najlepszy skrzydłowy teraz absolutnie świata. Widzieliśmy dzisiaj Leala, widziałem dzisiaj Lucarelliego, Micheletto, widzimy Fornala, Śliwkę, czyli ten absolutny top światowy, jeżeli chodzi o przyjęcie. Bednosz jest numer numer jeden, tu i teraz. W ogóle chciałbym powiem fajną historię odnośnie tej Perugii, co tam siedzieliśmy w tym kwadracie, co Bednosz, schodząc po drugim secie, gdzie już było wszystko wyjaśnione, podchodzi do mnie i mówi, może być? Ja mówię, no widzę pewne mankamenty. No i zaczęliśmy się tam śmiać w kwadracie, a po jednym bloku na Muzaju, gdzie siedzieliśmy blisko, przebiega koło nas pod Swendrem i mówi, a teraz może być? A jeszcze idą w trakcie meczu. On się czuje tak pewnie, on się czuje tak dobrze, że on dokładnie wszystko kontroluje, on wszystko wie, co się dzieje na boisku. To nie jest absolutnie przypadek. Od Pucharu Polski, od finału Pucharu Polski gra wyśmienite mecze i jest jedną absolutnie jedynką dla dzisiaj i też dobrze wkomponowany. Wiemy też, że Bednosz ma swój świat. To jest taki człowiek, który czasami gdzieś tam, on gdzieś sobie tam z boku żyje, z grupy. Też nie jest to najłatwiejszy facet, ale ta Zaksa spowodowała to, że on trafił do grupy, Śliwka ich trzyma wszystko trzyma w garści, jeżeli chodzi o całokształt, a Bednosz numerem jeden. Miał Rzeszów szansę w tym pierwszym meczu, absolutnie dostał jedną szansę i to dostał ogromną szansę od Zaksy. Tej szansy nie wziął, nie wykorzystał, zrobił krok w tył po drugim secie, a później się przestraszył, zobaczył, że Zaksa znowu wchodzi na swoje obroty i tej szansy nie wziął i uważam, że drugiej szansy już nie dostanie.
Zgodzisz się, Papo, że to też jest ta dzisiejsza forma, to jest właśnie trochę ten efekt wejścia w odpowiednie towarzystwo, że to jest, tak jak powiedział Kuba, specyficzny zawodnik i człowiek, który lubi gdzieś tam swój świat, ale właśnie ta Zaksa pozwoliła mu ten świat zachować, a zarazem go tak wkomponowała, że on w zasadzie tylko wychodzi z czystą głową i gra to, co potrafi.
No tak, no to jest chłopak, który nam błysnął bardzo mocno, wychodził z tego Bełchatowa z taką opinią gracza nierównego, chimerycznego. W Modenie zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Modena wtedy grała dobrą siatkówkę, a on grał bardzo dobrze w pierwszej szóstce, jako chyba też niespodziewany zawodnik etatowy. Potem nam trochę zniknął, na pewno przygoda ta rosyjska była nie tak dobra z różnych względów i trochę było zatrzymanie. No, dodatkowo znowu nie uciekniemy od tematu kadry, no bo on zawodnik, zresztą teraz też mi te dwa cytaty, bo tam się zbiegły, zresztą robiłeś wywiad z Semeniukiem i tak mi się wywiad teraz Grbicza rzucił w oczy, trochę taka niespójność wypowiedzi albo na użytek odpowiedzi Grbicz, no sprawnie politycznie, że tak powiem, się wypowiedział, że no Semeniuk, no wiadomo, słabszy, ale ja też kiedyś przed igrzyskami miałem najsłabszy sezon, klub to nie kadra. W kadrze to on się odbuduje i ten, po czym po dobrych meczach Bednoża chyba ktoś jemu zadał, no że Bednoż to chyba setka, nie? A on mówi, że no klub to nie kadra, ale w innym kontekście, że teraz to jeszcze Bednoż musi w kadrze pokazać mniej więcej to czego i tutaj rozmawiamy właśnie o tym, co Kuba przez chwilę dotknął temat, jego jakiegoś tam charakteru. No ja nie wiem, czym on ma problem z charakterem, natomiast mogę powiedzieć jedno, że od sportowej strony nie będę powtarzał, bo wszystko powiedzieliście i tu się wszystko zgadza, choć ja bym dla równowagi dołączył Tomka Fornala. Oczywiście Bednosz teraz zrobił po prostu top, wykręcił taki wynik, że nie ma ten, ale Tomek Fornal gra to samo. Też jest i tył, i przód, i ten pojedynczy blok kapitalny też gasi niejednego. Więc ja nie będę tu polemizował, po prostu dwóch fantastycznych mamy polskich graczy na tym poziomie i obaj jakby spod jednego krawca, od jednego krawca, no i właśnie żaden defensywny, żaden ofensywny, wszystko chłopaki umieją i też chyba bardzo poszli mentalnie poprawieni, bo o Bednożu mogę tylko dodać jedno, że na pewno w Zaksie, jeśli to Zaksa działa tak, to bardzo dobrze, to jest znamienne i moim zdaniem to jest taka, jeśli to miałoby być dla niego terapia i podpisanie tego kontraktu na następny rok w Zaksie, to jest ten cel, żeby w Paryżu ten zawodnik był naszym być może jednym z tych liderów, a na pewno wielce prawdopodobne, że może być graczem szóstkowym, bo mówię, mijam trochę ten wywiad Grbicza, bo ta odpowiedź o Bednoża mi się Grbicza lekko nie tyle co nie spodobała, co no zabrzmiała co najmniej dziwnie na tle akurat Semeniuka, bo ja w ogóle traktuję inaczej kadrowiczy. Dla mnie kadrowicze grający i którzy już coś zdobyli i pokazywali w swoim życiu, a są w normalnym zdrowiu, sezony mogą mieć różne, a na kadrze trener ma czas i jest miejsce i oni właściwie zawsze kadrowicze odżywają. Bo jakbyśmy tylko mierzyli tą miarką, ale to może nie na dzisiejszy wieczór, to jasne, że na przykład kilku stałych kadrowiczów mógłbym sobie wyobrazić, że w ogóle nie powinni dostać powołania, ponieważ grają bardzo słabo, bardzo przeciętnie, ale tak jest, było i będzie.
Mhm. A propos Tomka Fornala, bo też go wyróżniłem, więc żeby nie było, Tomek Fornal w tych dwóch meczach 44%, ale 5 bloków indywidualnych. Trzeba powiedzieć, że to jest jeden z tych zawodników, którzy mają ten blok indywidualny fantastyczny i myślę, że w ogóle tak się złożyło, że jakbyśmy spojrzeli i na Fornala, i na Semeniuka, i na Bednoża, to mamy trzech lewoskrzydłowych, którzy mają indywidualny, naprawdę bardzo poukładany blok. Mam wrażenie, że nie wiem, czy się zgodzicie, wy macie to lepsze oko zawodniczo-trenerskie, ale mam wrażenie, że chyba jednak troszkę więcej pracują tym blokiem Bednoż i Fornal zwłaszcza, że Semeniuk też ma fantastyczne ręce do tego bloku, pięknie ułożone i takie, które stworzą taką ścianę, natomiast no, gdzieś on jest bardzo stabilny w tym bloku, natomiast później już, nie wiem, czy się zgodzicie, aż tak nie pracuje, nie jest w stanie skorygować lekko tego, co widzi w stosunku do przeciwnika i dokończę tego Fornala. 5 bloków indywidualnie w jednym meczu, 2 bloki w drugim meczu, ale za to 60% skuteczności w ataku, jeszcze lepszy i bardzo dobre przyjęcie, 52% skuteczności, plus 15 dla drużyny i 23 punkty w drugim meczu, plus 8 dla drużyny i 13 punktów, więc też oczywiście absolutnie MVP tego Jastrzębia, tak bym to powiedział, że w tej chwili on jest liderem Jastrzębia, nie żaden Toniutti, nawet jeżeli to jest kapitan i mózg tej drużyny, czy Boyer, jeżeli to jest zawodnik w topie potrafiący wiele zmienić, no to jednak Tomek Fornal jest w tej chwili niezmienialnym MVP tej drużyny.
Nie, no ja powiedziałem odnośnie, że Fornal Bednoż to są dwie nasze jedynki. Tam nie ma dyskusji na temat tego, czy ten. Oni we dwóch są jedynkami. Krótko odnośnie bloku, są goście szukający jak De Falco, jak Fornal, jak Bednoż. Semeniuk jest innym, on wykonuje idealnie technicznie i do niego przychodzą goście, prędzej czy później przychodzą, bo on jest w dobrym tempie, dobrze technicznie, w dobrym momencie, więc do niego przychodzą. A są goście, którzy szukają i takimi gośćmi jest w szczególności Fornal i też ma to De Falco. Taki właśnie ten moment szukania, ale też jakbyśmy podzielili tych gości od dużego grania. Popatrzcie, gdzie jest De Falco, jak jest duże granie. Popatrzcie, gdzie jest Urosz, gdzie jest duże granie. Popatrzcie, gdzie jest Fornal i gdzie jest Bednoż, jak jest duże granie. Mówimy o topowych zawodnikach. Mówimy o tym topie światowym absolutnie. Kiedy się zaczyna duże granie, to nasze chłopaki grają. Jeden jest we Włoszech, a drugi gra przeciętnie jak De Falco. A w szczególności ten pierwszy mecz, gdzie on chciał wyjść z hali, bo jego w ogóle nie było na tej hali. I to się cieszymy. I się cieszymy, jesteśmy dumni bardzo.
Papa?
No to wszystko, no też, ja też tu promienieję dumą, bo faktycznie jest taka prawda, bo dzisiaj tak samo oglądałem ten mecz włoskiej ligi i tak się przez moment na tą piaczęcę patrzyłem i zaczynałem sprawdzać, no, znam tych zawodników, no i wiem, że tam to nie Włosi zarządzają siatkówką w piaczęce, jeśli chodzi o, a jeśli nawet te mają obywatelstwa porobione, bo było ich dużo, prawda, jako tych obcokrajowców, czy tam, jak to tam kibic powszechnie mówi, farbowanych czy malowanych, obojętnie, nie ma znaczenia. Tak, no mamy swoich chłopaków, mają kapitalne dzisiaj swój czas. Mamy właściwie nie tyle co nadzieję, bo już stało się to faktem, no, skoro nasze dwa zespoły zagrają sobie tury, no to my mamy święto i to też nie jest przypadek, bo Zaksa to może zrobić trzeci raz, znaczy robi trzeci raz finał, a zobaczymy, czy nie zrobi jeszcze tytułu, także co by się nie stało, to my i tak właściwie, my można powiedzieć, my Polacy mamy finał bez emocji. Kto nie jest w barwach pomarańczowo-czarnych czy niebiesko-czerwono-białych, no to nie ma problemu w tym meczu. Nie ma problemu w tym meczu. Ja myślę, że wszyscy, co będziemy pracować przy tym finale, to co byśmy, to możemy śmiało kibicować w opór, ale teraz musimy uważać, bo się odezwą kluby kibica.
Ja już się o tym przekonałem, że teraz co nie powiem, to już jest między Jastrzębiem a Zaksą na każdą stronę odwracane i że albo jestem Zaksiakiem, albo jestem Jastrzębiokiem i trzeba uważać.
Ja się powiem szczerze, że uśmiałem, jak pierwsze poszło hasło, może polecam jednym samolotem. Jak tam warknęli.
Ale śpią w jednym hotelu.
A ja potem tak sobie pomyślałem, mówię, o ranę, to zaraz, to może tak, może komentatorzy, nie daj Boże, żeby ktokolwiek tam będzie pracował przy tym meczu, żeby wsiadł w któryś samolot.
A na śniadanie, jak pójdziesz z kimś, to już ma...
Nie, no to inny hotel podejrzewam. Oby tylko nie skorzystać z okazji, nie wsiądźmy do nich, do samolotu lecącego na finał, do któregoś czarteru, tak? bo to będzie niedobre. No ale to taka tylko...
Ja nie lecę czarterem i nie śpię z nimi fotelem, także jest spokój.
No to będzie tak dobra higiena profesjonalnego dziennikarza.
Co nie znaczy, że na miejscu może być nadal podejrzenie.
Ja mogę słówko, powiem wam jedno słówko odnośnie mojej wczorajszej wyjazdu do Iławy, bo ja to muszę powiedzieć, bo mnie aż korci, bo jak wracałem z tego meczu olsztyńsko-nyskiego, to trochę mnie skręcało i skręcało mnie na meczu i skręcało mnie po meczu i skręcało mnie jak wracałem, bo tak się zastanawiałem, czy moje wrażenia z tego meczu wam powiedzieć, ale pokłóciłem się ze sobą i stwierdziłem, że wam powiem.
Ja lubię, jak ty się ze sobą kłócisz.
No czekaj Kuba, bo ja meczu nie widziałem, widziałem tylko wynik.
No to teraz ci opowiem, o co się widziało, co tam się w ogóle
zdarzyło. Dla mnie 0 i 0 Olsztyn.
No teraz to jest tak. Przede wszystkim to oczywiście chwalimy Nysę, dobry sezon, wejście do playoffów, 7 miejsce, dobra praca i na pewno mogą być z siebie dumni, bez dwóch zdań. Olsztyn również, uważam, że biorąc pod uwagę cały sezon, byli blisko tych ćwierćfinałów. Oni to jest taki zespół, który, znaczy półfinałów, to jest zespół, który nie ma szans się bić z tym top 5, top 6.
Dawaj o meczu, srał no jest
teraz,
sezon.
To był wstęp, to był wstęp. I teraz tak.
Już się pokłóciłeś, już możesz powiedzieć,
dobra, co wyszło. Już mogę powiedzieć.
A drugi mecz jeszcze, Kubuś, drugi mecz. Czemu pan Treneiro wysłał nie rezerwowego, nie drugiego, tylko wysłał rezerwowy skład na drugi mecz? Uznał, że sobie z palcem w nosie podłubie sobie w uchu i wygra złotego seta u siebie? Z Nysą?
Nie, chwilę, od razu tak. Po pierwszym meczu wystawił rezerwowy, a w tym w Nysie, po tych dwóch dniach, po dwa dni po meczu z Zawierciem.
No tak, no mówię o...
A teraz wystawił najmocniejszy. Najmocniejszy co miał, bo wyszedł z izbu trynem, Andringa miał być przed meczem na rozgrzewce, bo tam się posypał Andringa z plecami już w Zawierciu, ale sam Andringa powiedział, że jest gotowy, czyli wyszli z Karlickiem, wyszli z Butrynem, jak się nazywa ten rozgrywacz, ten nasz ulubiony, nie Pająk, tylko ten nazwisko mi padło.
Janikowski?
No,
dobra. Ten rozgrywacz, zaraz sobie przypomnę nazwisko. Kolano go bolało i on nie wyszedł, więc wyszli z Pająkiem i to, co oni odpierniczyli, to jest coś, co Jankowski jest w tym. To jest ten kopacz w NFL, co grał kiedyś Polak taki.
Karol, żeby Karol. Nie było.
Wyszli i tam jest tak chyba skłócona ta cała ekipa, że trener nie patrzył na Lipę. Butryn z 6 atakami w trybuny chciał zejść z boiska, bo chciał grać przeciwko rozgrywaczowi chyba, bo tam jest coś chyba między nimi relacje. A podobno mieli jeść kolację pożegnalną. Ja mam wrażenie, że tam się na tej kolacji musieli się chyba już poszarpać, bo to, co atmosferę miał Olsztyn, będąc blisko półfinału, czyli generalnie tam wszystko funkcjonowało, a na tym meczu się wszystko posypało. Jedna rzecz, która mi się też nie podobała, zwróciłem uwagę w komentowaniu, że przy stanie 24-19, jak zrobili 10 punkt, to zawodnicy, znaczy cały klub kibica się cieszył i gratulował, trochę wyszydził, a to ja wolę, żeby wygwizdać mnie jako sportowca. Bo miłość między zawodnikami, sportowcem a kibicem jest różna. Kochasz, nienawidzisz, lepiej wygwizdać niż wyszydzić, a byli wyszydzeni, bo było 24-9 w trzecim secie. Dramat. Olsztyn był dramatyczny, Olsztyn grał przeciwko sobie, Olsztyn się nie patrzył na siebie. Później pytałem się Lipy, czy był gotowy do grania. Lipy był gotowy do grania, powiedział, że był zdrowy. Trener na niego nie popatrzył przez cały mecz. chłopaki przestali atakować i wywalali piłki. Nie wiem, oni tam Evril jedyny, który tam był taki, że był, szukał jakiegoś pozytywu, ale przypierdzielił później wywiad po meczu, że nie wszyscy chyba grali do jednej bramki i nie wszystkim się chciało. To jest wywiad Evrila po meczu, taki dosyć mocny na zakończenie zespołu, który nam się podobał w tym sezonie.
A może to jest jakaś, nie wiem, no podskórna, czy tam mniej zorganizowana, bardziej, ale jakaś reakcja zespołu. Mi naprawdę, ja nie mogę zrozumieć tego wyjścia. Ja wiem, że oni przegrali mecz na styku ćwierćfinałowy, oni się mogli czuć bardzo rozczarowani, oni byli bardzo blisko sprawienia na pewno dużej niespodzianki. I oni na pewno wiem, jak się sportowie czuje, tak, w tej sytuacji, ale wyjście rezerwowym składem w Nysie, to ja nie wiem, czy oni mu nie zagrali, no to teraz, ale to oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia. Oceniam tę sytuację na zero sportowe.
No trochę symptomatyczna była wypowiedź Averilla. Ona na stronie oficjalnej klubu jest taka wygładzona. Tam są chyba dwa zdania, tylko że zagraliśmy słabo, że wypadliśmy nie tak, jak to miało wyglądać, coś w tym stylu, natomiast z tego, co czytałem, takie, że tak bym powiedział, niezależne media, no to Averill pojechał dosyć mocno, że zagraliśmy coś w stylu bullshit i że nie tak powinniśmy wyglądać w meczach jednak o miejsce, że ja rozumiem, że to miejsce dla wielu już może nie mieć żadnego znaczenia, czy to jest siódme, czy ósme. Natomiast mimo wszystko trzeba walczyć do końca i trzeba mieć więcej szacunku dla kibiców i no w ten sposób nie można absolutnie wychodzić na spotkanie i w ten sposób się prezentować i że trochę zawiedziony się czuje, jakby, ja tak rozumiem jego wypowiedź, zawiedziony się czuje postawą niektórych kolegów. To mówi zawodnik, który mógłby mieć za przeproszeniem najbardziej wywalone na to wszystko, bo nie jest związany jakoś wielce emocjonalnie pewnie z klubem i z Olsztynem, za chwilkę odchodzi, więc on mógłby powiedzieć, dokończmy ten sezon bez kontuzji, żebym ja już mógł jechać na kadrę i się w to wszystko nie bawić. A on jest, mam wrażenie, że po tym wszystkim jednak jednym z najbardziej rozczarowanych i zawiedzionych postawą właśnie taką mentalną, taką emocjonalną po tych meczach. Ja wiem, że ich boli to, jak przegrali mecz ćwierćfinałowy, natomiast no na końcu jednak to była trochę fuszerka, to co zobaczyliśmy w tych
jakbym miał ten zespół na następny rok prowadzić jako trener, bym miał ogromny problem. Albo oni ze mną, albo ja z nimi. To jedno, ale tego zespołu nie ma. On już nie będzie istniał, nie istnieje i ja się o nich martwiłem w momencie tego całego burdelu z Bełchatowem, bo martwiłem się, bo wiem, jak zawodnik nie wie, co będzie się działo, bo też to i przerabiałem i jestem tyle lat, że wiem, jak to jest. I oni się pozbierali z tym wszystkim i bardzo, bardzo pozytywnie i był to naprawdę fajny team był, a tym, co zrobili, to rozmienili się na drobne takim zachowaniem. Oczywiście otwiera się od razu temat, a po co mecze o siódme miejsce, po co o dziewiąte, o jedenaste i tak dalej, i tak dalej. To są zawodowi gracze i można powiedzieć też brutalnie, są jak dupa od srania, że wychodzą i płacone, bo jakbym im to podzielił na meczowe pensje, to by po prostu jednej pensji nie wzięli, czy jakiejś działki miesięcznej pensji. To są brutalne słowa, ale chcę to jakby nie rozwodzić się, tylko albo szanujemy się, jacyś przyszli kibice, jakaś telewizja to transmituje, jacyś dziennikarze przy tym pracują, wielu ludzi w tym klubie pracuje, a 10 chłopaczków sobie wpadło na chwilę i powiedział, że akurat ten mecz to oni mają gdzieś. Tego kibic nie wybacza generalnie i na pewno im nie zapomni. A ja mówię, że z perspektywy trenerskiej bym miał ogromny problem, że zespół zrobił mnie w jajo, albo jak się nafuczyliście, to przyjdźcie do mnie jako trenera i powiedzcie, trenero, my tutaj takich jaj to nie robimy, tylko zapierdzielamy od początku do końca i w Nysie to my jedziemy pełnym składem i walczymy, bo my szacunek mamy. A pan żeś nie miał szacunku, wpuściłeś pan rezerwowych, nie mieliśmy szans w Nysie i sami się ugotowaliśmy w jakiś sposób. Teraz straciliśmy już całą wiarę, wszystko poszło w dym, cała nasza energia.
jasne, ktoś powie, dobra, o czym my tu gadamy, siódme miejsce, tam ósme, to nawet nie daje żadnych tam rozstawień na
następny. A wiesz co, nie wiem, czy nie daje, bo to potem znaczy, prezesi to mówią, że czasami od tego, czy jesteś siódmy, ósmy, to są różnie zbudowane kontrakty ze sponsorami. Czasami na przykład od tego, czy jestem siódmy, czy ósmy, zależy, nie wiem, 100 tysięcy więcej od danego sponsora w budżecie klubowym.
Bo więc, podejrzewam, że między wiesz, siódemką a ósemką to.
Nie, tam raczej
wejście
nie będzie.
Do play-offu to pewnie tak, a 7-8 to tam nie gra. Bardziej wiesz, ten obrazek.
Nie wiemy, jak jest z miastem i z danym
niepotrzebny obrazek, tak jak Kuba powiedział, niepotrzebny.
Przychodzi
obrazek,
kibic do hali w Iławie i chce oglądać Olsztyn. No i koniec. Tak, mówię, o, i wywaliło, kibic wywalił.
No pewnie tak, kibice wyrzucili. A ja powtórzę, że za sportowiec czasami zasługuje na wygwizdanie, bierzesz to na klatę. Trochę mi się nie podobało to wyszydzenie przy tym 24-9, ale ja się musiałem kiedyś zapytać kolegów, co się wydarzyło na tej całej imprezie później, czy ktoś sobie po prostu czegoś nie nawrzucał, bo Butyn po tych 6 ataków wszedł, stanął i po prostu rozwiązał buty w kwadracie już przy 10 punkcie, a ja patrzyłem przez cały mecz, czy Weber popatrzył na Lipińskiego. Nie zerknął na niego w ogóle, nie popatrzył na niego ani razu. Przez cały mecz, tam też jest jakiś jest foch, ale jeszcze tam informacje z tego, z Olsztyna, bo to będzie powiązane też ze Skrą. Butryn na razie jest zawodnikiem chyba Strzelec Opolskich, drugiego zespołu. Będzie to taki pokaz chyba na razie, mówię na dzisiaj. I chyba nauczka dla wszystkich zawodników na przyszłość. Nie podpisuj dwóch kontraktów, bo to się źle skończy, ale jest prawdopodobnie, że to zostanie wypożyczone.
Butryn?
Nie Butryn, Poręba. Jest to nauczka i to nauczka dla wszystkich zawodników. Konsultujcie to, co robicie, sprawdzajcie, kto wam wkłada długopis do ręki, kto podpisujecie, bo to się może źle skończyć, bo to działa dla wszystkich. I wydaje mi się, że już nie podpiszę dwóch kontraktów, na przykładzie Poręby, który na dzisiaj jest w Strzelcach Opolskich, a być może będzie w plus lidze gdzieś wypożyczony, bo być może ktoś się zgłosi i będzie ok. A jeżeli chodzi o Butryna, to na razie też jest bez klubu. I jest minus kilkaset tysięcy złotych, do które musi płacić do Olsztyna za zerwanie kontraktu, bo które miałem mu przyjść z Bełchatowa i umiem go zapłacić. Więc na dzisiaj jest też bez klubu z kasą, na którą Olsztyn czeka. I to dużą kasą, taką dużą kasą na to, że ze zwolnieniu z umowy, które mają Alana. I Olsztyn też buduje, też Wojtek mówi, że odnośnie tego budowania składu. Oni w przyszłym roku zaryzykowali, będą mieli 5 przyjmujących i Alana. I Alan, który świetny zawodnik, fantastyczny, tylko coś mu się dzieje cały czas. Tam Achilles, coś się dzieje, coś kontuzja. Tak, zdrowie. I oni się decydują na Alana i rezerwowym atakującym będzie Karlicek, jako tak w kadrze. Czyli generalnie oni bez dwójki cały sezon. Więc moim zdaniem trochę się proszą o kłopoty. Bo jak się coś wydarzy, masz wtedy, jesteś bez atakującego i bierzesz chłopa, który jest fantastycznym zawodnikiem, świetnym. Alan zdrowy może się zabawić z tą ligą, w sensie może być gwiazdą tej ligi. Mówię zdrowy Alan z Tuła Nigą, tylko że on, zdrowy Alan przez cały sezon, to dawno takiego Alana nie widzieliśmy. I to są tyle wiadomości z Olsztyna, z Iławy. Pojechałem na 66 minut meczu. No szkoda, że tak to wyszło.
Dobrze, jeszcze godzina stuknęła, więc jeszcze nie wiem, czy macie jakiś temat, bo specjalnie podkreślę, kończy granie w Gdańsku Mariusz Wlazł, ale tak jak się umawialiśmy, o Mariuszu zrobimy oddzielny live, nie poruszamy w ogóle tej historii starcia i pożegnania i tej pięknej oprawy, którą przygotowano w klubie i wśród kibiców i tej zmiany z synem Arkadiuszem, zresztą jak patrzyłem na niego, a widziałem przecież go od samego początku, kiedy się rodził, kiedy był malutki gdzieś tam na trybunach w Bełchatowie, to teraz patrząc na niego, no, to wykapany tata pod wieloma względami, więc robi wrażenie ta zmiana i w ogóle fakt, że dopuszczono do czegoś takiego w plus lidze i że w ten sposób uhonorowano giganta polskiej siatkówki, jakim jest Mariusz, więc o Mariuszu zrobimy sobie na pewno oddzielny live, to tak jak obiecywałem wcześniej, to trzymajcie mnie cały czas za słowo, żebyśmy poświęcili Mariuszowi przynajmniej godzinkę wspomnień i o powołaniach oczywiście, jak tylko się jutro ukażą, to też musimy zrobić oddzielny live, natomiast pomijając te dwie historie, jeszcze coś mamy?
Bełchatów żyje.
Dobra, to jedź, no bo to jest gorący temat, ja chciałem tak jakby ogólnie tylko powiedzieć o tym, że tabela wiesz, jaką ja mam opinię, no bo Kuba jest tym młodym między nami, to mówię, bo zajmował się po drugiej stronie bariery. Nie mówię o wieku, no ale też. Chodzi o to, że no, znowu tabela prawdę mówi. Tańcowali, rańcowali, skakali, skikali. Tabelka jest właściwie wypisz, wymaluj, tak jak żeśmy. No i tu mamy temat, no, dwa przeciwstawne ze sobą jakby bieguny, to jest Nysa i Bełchatów. Bo ja jedyna niespodzianka dla mnie im plus to jest Nysa, a reszta to mogą sobie sezon spojrzeć na siebie, popatrzeć i jak wszystko się dobrze porysujemy i policzymy.
No i Gdańsk chyba też na plus ten sezon, takie zaskoczenie. Tak, okay, no chyba przed sezonem nie stawialiśmy Gdańska aż tak pozytywnie.
Okay, może nawet Gdańsk jeszcze więcej niż no albo Nysa, bo ale Nysa z takiego strasznego dołu szła, także Gdańsk zmienia mocno skład, a znowu Nysa. Okej, okay, no to tutaj jesteśmy na, zgadzam się, te dwa zespoły na bardzo duży plus na ten moment. No bo one jakby powoli kończą sezon, jeszcze Gdańsk z Warszawą będzie walczył ten mecz jeden, ale tutaj to też czy piąte, czy szóste, no to okej. Okay. A no oczywiście Bełchatów jest, no i teraz Kuba, dawaj z tym Bełchatowym.
Ostatnio z tydzień temu była informacja, że będą startować z 3 milionami budżetu gdzieś na poziomie BBTS-u, Radomia, Lubina, mniej więcej w tych najniższych budżetów sezonowych. A później doszła informacja, że nie jest 3, tylko minus 3, bo zaczynają wyskakiwać jakieś tam rzeczy.
To z minus 3 to się nie startuje, co?
Chociaż wiesz, ja grałem w klubach, z minusem startowaliśmy. Prowadziłem zespoły, jakoś się dawało prowadzić.
Prowadzić tak, ale jak kwity uzyskać na licencję, nie wiem.
To ciężko. Ale coś chyba ruszy, bo mam wrażenie, że jakieś tam wiewiórki krzyczą, że chyba dorzucił mimo wszystko PGE, żeby to nie robić z tego jakiegoś tam dużego awantury, bo jeżeli oni by nie wyszli, w ogóle nie wystartowali, no to byłaby awantura. Jakoś startują, oferują jakieś kontrakty, ale wszystko bardzo niskie. Ty mówiłeś, Wojtek, dość klewno. Oni wszyscy zawodnicy, którzy mieli kontrakty, w sensie te podpisane jakiś czas temu, prezes, wszystkie są do rozerwania. Jak ktoś chce odejść, może odejść.
No ja wiem, ale oni są strasznie poddenerwowani tym tematem.
No ja się nie dziwię, bo jeżeli podpisujesz najwyższy kontrakt w swoim życiu, jak ośmiu zawodników tam, no, i tych pieniędzy nagle nie dostaniesz, bo tam są, bo były ogromne te kontrakty, i tych pieniędzy nie dostaniesz, więc to też jest powiązana sprawa Klewno, jak mówiłeś, z Uroszem, bo to jest wszystko powiązane tam generalnie, znaczy, wszystko się działa.
No wydaje się, że zaniepokojenie zawodnika właśnie teraz polega na tym, że on chyba nie ma tego jeszcze papieru, tak nie jest wolny, nie ma, wiesz, Glejtu, że może sobie wziąć długopis i podpisać się za Wierciu, bo będzie Poręba, mówisz, gdzie będzie grał w Strzelcach Opolskich?
No to jest drugi zespół.
Zaksa Strzelce Opolskie.
Nie, Poręba ma ważny kontrakt.
W Rawie Mazowieckiej?
Nie, Poręba ma ważny kontrakt w Zaksie, więc on jest piątym środkowym, będzie przesunięty do Strzelec Opolskich. Ale
czekaj, Kubuś, tak naprawdę to nie wiem, czy by się załapał do tej czwórki, do tego zespołu, bo wiesz, co tam będzie na następny sezon. Jacy są tam środkowi?
Dlatego mówię, że to jest na razie do wypożyczenia.
Mógłby przegrać rywalizację.
Dlatego to wypożyczenie. Butryn ma już mało miejsca w Polsce. Bełchatów chyba coś będzie się działo. Mimo wszystko coś tam uciłają. Jakoś na przetrwanie, jakoś popłacenie tych wszystkich zaległości, bo tam te zaległości zaczęły pospłacane. Z tego co wiem, to spłacają i chyba już nie ma zaległości, tylko już nie ma pieniędzy więcej, o to chodzi, tu jest problem. Ale mam wrażenie, że dorzucą, więc Bełchatów raczej spokojny. Nie o granie, o medale, tylko o to, że będzie żył, że nie umrze i nie podzieli Legionowi.
To sportowo jest, może się zdarzyć, natomiast no to jest ta To jest taka ta łyżka giegciu, ale chyba trochę więcej byśmy powiedzieli, bo może cała nasza liga to jest na pewno duża beka miodu, ale no, że to się przydarzyło i tak wyglądało od strony sportowej, a teraz się jeszcze jakby dolało, czy ulało się już od tej strony finansowej i tego całego tej sprawy, to jest największa na pewno. Największa drama w tym układzie, w tegorocznej lidze na ten moment, bo chyba już teraz to będziemy tylko się cieszyć z gry i zespoły, które walczą o medal, no, w jaki sposób będą dzielić to, co dzielić muszą podzielić między sobą.
No tak, została nam końcówka półfinałów, finały i oczywiście wielki finał, super finał Ligi Mistrzów i będziemy powoli przechodzić do sezonu reprezentacyjnego, ale tak, rzeczywiście pewnie podsumowując ten sezon, który kończy się za 10 lat, będziemy mówili, wszystko było super, wszystko cacy, ale skrabeł chatów. No i tutaj będzie ta nawet nie mała łyżeczka, taka wielka chochla dziegciu w tej wielkiej beczce. Miodu, niestety. Dzięki wielkie za dzisiejszy wieczór. Pozdrawiamy. 1415 osób w tej chwili jest z nami, więc naprawdę spora hala do wypełnienia, albo przynajmniej połowa wielkiej hali siatkarskiej. Trzymajcie się wszyscy, do usłyszenia i ciekawi jesteśmy, co jutro tam zostanie opublikowane. Już oficjalnie, nie przez naszych kolegów, tylko oficjalnie.
Nie prowokacja. To nie będzie prowokacja?
Nie będzie prowokacja przez trenera Nikolę Grbicia. Dobrej nocy.
Wzajemnie, trzymajcie się.